Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Ewa Podolska, jestem dziennikarzem radiowym i chcę Państwa zaprosić do wysłuchania trzech rozmów. Te rozmowy powstały w ramach projektu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i wspólnej polityce rolnej. Ten projekt jest finansowany przez Unię Europejską i tworzony z kolei w ramach programu IMCAP. Polski Klub Ekologiczny jest partnerem projektu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i wspólnej polityce rolnej. Zapraszam Państwa na te trzy audycje. Dzisiaj pierwsza, w której rozmawiać będziemy o rolnictwie ekologicznym. Naszym ekspertem i gościem jest pani Urszula Sołtysiak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest rzecznikiem Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, ekspertem do spraw rolnictwa ekologicznego. Dla wielu z nas, gdyby się zapytać, nas laików, w przeciwieństwie do pani eksperta, rolnictwo ekologiczne to jest to coś, co produkuje żywność ekologiczną. A czymże jest żywność ekologiczna? Żywność ekologiczna to z kolei jest żywność, która jest droższa od tak zwanej zwykłej żywności. Jemy jej mniej także przez to, że jest droższa. Czasem leży na innych półkach. I taka jest wiedza przeciętna człowieka na temat żywności ekologicznej. Aha, a dlatego jest droższa, bo żeby ją wyprodukować, wymagało to więcej pieniędzy, zachodu, więc teraz musi być droższa. Rolnictwo ekologiczne, tak jak powiedziałam, wyprodukowało żywność ekologiczną. Natomiast nie mamy zielonego pojęcia i chciałabym, by pani nam to przybliżyła, o tym, że rzecz jest regulowana w sposób dokładny, rzecz jest regulowana na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie być może każdego kraju, na ile te regulacje może sobie ustawiać każdy kraj dowolnie, o tym też nie mamy zielonego pojęcia. Jednym słowem, nie zdajemy sobie sprawy, jak wygląda ten cały system. Zresztą z rozmów z panią wcześniejszych doszło do mnie, że on jest wielce skomplikowany, no bo przecież pojawia się problem kontroli, czy to, co ktoś produkuje, to jest faktycznie żywność ekologiczna. W związku z tym wielu nas słyszało o certyfikatach. Ten ma certyfikat, ten nie ma. Ta żywność ekologiczna, ta nie. Chciałabym, byśmy właśnie o tym porozmawiały i przybliżyła nam pani ten system, a także w jakim kierunku być może idą zmiany, bo pojawiło się pojęcie, że ustawa o rolnictwie ekologicznym, czy była już ustawa, czy ma być zmieniona ustawa, w jakim kierunku rzecz idzie. No i rzecz, o której ja się dowiedziałam i bardzo mnie to zasmuciło i myślę, że zasmuci naszych słuchaczy, że rolnictwo ekologiczne w Polsce zamiast się rozwijać, to się zwija.
Dziękuję bardzo za obszerne wprowadzenie i w zasadzie tak nakreślające dobrze obszar, o którym będziemy mówić. Ale pozwolę sobie zacząć od tego, że rolnictwo ekologiczne jakby narodziło się jako pewien taki system formalnie dokładnie 50 lat temu. W roku 1972, czyli w listopadzie, będziemy obchodzić jego 50-lecie. A powstało, czy narodziło się z inicjatywy rolników odrzucających chemię rolną ówcześnie, we wczesnych latach 70. i na zapotrzebowanie konsumentów, którzy też poszukiwali żywności bez agrochemii. Ten system był niewątpliwie oddolny, ale okazuje się, że przy wzrastającym popycie na tę żywność bez chemii, na scenę, na arenę wkroczyły farbowane lisy, czyli rolnicy jakby oferujący zwykłe produkty konwencjonalne, to się tak nazywa, oznakowane jako ekologiczne, pseudo-ekologiczne. I żeby temu przeciwdziałać, sam ruch rolnictwa ekologicznego zwrócił się do Komisji Europejskiej o ramy prawne, o uregulowanie. I tak się stało, bo w roku 1991, czyli 20 lat później, Komisja Europejska po w sumie niecałym dwuletnim okresie pracy opublikowała pierwsze rozporządzenie unijne o produkcji ekologicznej i o produktach rolnictwa ekologicznego. To rozporządzenie Polska przyjęła, wchodząc do Unii Europejskiej w roku 2004, ale po kilkunastu latach obowiązywania tego unijnego okazało się, że ten rynek się rozwija. Firmy, które się tym zajmują, i rolnicy, i firmy handlowe, i przetwórcy, bo cała ta regulacja obejmuje od wideł do widelca, jak to się dzisiaj mówi, czyli cały proces wytwarzania żywności wprowadzanej do obrotu jako ekologiczna. Rozporządzenie unijne zostało zmienione w roku 2009 i wtedy była konieczna kolejna polska ustawa, która regulowała na poziomie państwa członkowskiego system kontroli. Pani zdążyła wspomnieć już właśnie, że to jest skomplikowane. Rzeczywiście tak. Może warto by zapytać, dlaczego? Czy to musi być takie skomplikowany ten system kontroli? Otóż tak, ze względu na to, że żeby zapobiegać fałszerstwom, oszustwom i takiemu jakby etykietowaniu produktów zwykłych jako produkty ekologiczne, które są droższe. I może jeszcze w tym momencie powiedziałabym, dlaczego one są droższe. Do przytoczonych przez panią uzasadnień dodałabym jeszcze jedno, mianowicie produkty rolnictwa ekologicznego wytwarzane bez agrochemii, bez pestycydów, bez stymulatorów wzrostu, mają niższą wydajność, zarówno uprawy, jak i zwierzęta, mają niższą wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi technologiami produkcji, które pompują, windują plony i wydajność, stosując te środki syntetyczne, które rolnictwo ekologiczne odrzuca. Zatem rolnictwo ekologiczne osiąga maksymalne plony w danych warunkach przyrodniczych, jakie ziemia może zagwarantować w gospodarstwie rolnika ekologicznego, ale nigdy nie gwałci, nie narusza, nie przekracza, nie łamie praw przyrody.
Czyli rozumiem, że te wszystkie struktury, które tworzą, jak pani powiedziała, od wideł do widelca, to jest wszystko regulowane prawnie, tak?
Tak.
No to cóż takiego się zmieniło? Czy Unia na nas to wymusza? Czy na poziomie Unii Europejskiej zachodzą zmiany i tam zmieniają się uregulowania, że my musimy coś zmieniać, czy warunki się jakoś wokół zmieniły?
Prawo unijne, czyli regulacja unijna, która obowiązuje w całości i bezpośrednio w każdym państwie członkowskim, określa sposób wytwarzania. Właśnie ten od wideł do widelca. Czyli w Finlandii nie może być żyto ekologiczne uprawiane inaczej niż w Polsce, czy inaczej niż w Niemczech. Natomiast system kontroli tych producentów, ale nie tylko producentów rolnych, także przetwórców, także handlowców, a nawet importerów z krajów trzecich, bo nikt sobie z nas chyba nie wyobraża żywności bez kawy, bez herbaty, bez ryżu, bez cytrusów, bez oleju sojowego czy słonecznikowego, czyli tych produktów, które nie rosną w Finlandii czy nie rosną w Polsce, nie są wytwarzane w Polsce. Samo rozporządzenie unijne pozostawia w gestii państw członkowskich organizację systemu kontroli. Nakreśla takie ramowe wymogi, ale rozpisanie tego na instytucje w danym państwie członkowskim jest pozostawione, właśnie jak wspomniałam, w gestii państwa członkowskiego. I tak Polska, już przygotowując swoją drugą ustawę, gdy wchodziliśmy do Unii w roku 2004, stworzyła taką strukturę systemu kontroli i prawdę mówiąc, ona się przewija i potem w trzeciej ustawie i w tej obecnej, która właściwie kilkanaście dni temu jest stosowana w Polsce. Ten system kontroli w Polsce jest bardzo skomplikowany rzeczywiście, co trochę wynika z mnogości instytucji zajmujących się kontrolą w rolnictwie i około rolnictwa, żywności. Mamy tych instytucji kilka. W innych państwach członkowskich kilkanaście lat temu zostały one scalone, jakby zintegrowane w jedną wielką instytucję kontrolną z różnymi działami. W Polsce takie próby są podejmowane od lat, ale na razie nie udało się ich scalić w jedną taką agencję czy instytucję kontrolną. I tak mamy Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, mamy Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Weterynaryjną, Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. I każda z tych instytucji ma swoje kompetencje i w ramach tych kompetencji wykonuje również kontrolę w zakresie rolnictwa ekologicznego. I tutaj chyba czas nadchodzi, by powiedzieć, jak ta struktura wygląda teraz w formie takiej pionowej, czy w formie piramidy. Otóż jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne, podstawową kontrolę podmiotów zajmujących się produkcją w rolnictwie ekologicznym stanowią jednostki certyfikujące. To jest nazwa, można powiedzieć, imię własne spółek, bo to są spółki prawa handlowego w Polsce, chociaż mogą być inne osoby prawne, ale w Polsce akurat są to spółki, co i tak jest zresztą w większości państw członkowskich, wykonują kontrolę właśnie w podmiotach, u podmiotów, czyli u rolników, u przetwórców, u handlowców, hurtowników, importerów z krajów trzecich. Nadzór nad nimi sprawuje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który zresztą jest właściwym organem. I obecna ustawa, ta, o której w tej chwili mówimy, ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, wyraźnie precyzuje, czego dotąd nie było, precyzuje, że GIHARS jest właściwym organem i jego rolą jest, oprócz innych zadań przewidzianych w ustawie, ale z rozporządzenia unijnego wynika, że jest organem rozstrzygającym wątpliwości interpretacyjne, które by mogły dotyczyć prawa unijnego. Czyli on rozstrzyga, jak należy to rozumieć.
A kto do tej pory rozstrzygał? Bo chcę zobaczyć tą zmianę. W jakim kierunku idzie ta zmiana? Co nowego? Po co była nowa ustawa? Co tam zmieniono? Czy głównie właśnie w zakresie tych kompetencji? No o tym teraz rozmawiamy, jeśli idzie o kontrolę, prawda?
Tak, dotąd nie było to wyraźnie powiedziane i w zasadzie ta kompetencja przysługiwała ministrowi rolnictwa, a w praktyce wyglądało to tak, że jeśli jednostki pytały o interpretację GIHARS, to GIHARS kierował do ministerstwa, a ministerstwo odbijało, powiedziało, że jest GIHARS, ponieważ nie było to wyraźnie powiedziane. Obecnie ustawa, nowa ustawa rozstrzyga, że jest właściwym organem jest GIHARS i oczywiście oprócz tych kompetencji interpretacyjnych sprawuje nadzór nad jednostkami certyfikującymi, jak powiedzieliśmy, może prowadzić kontrolę u podmiotów bezpośrednio i takie kontrole wykonuje za pośrednictwem swoich struktur wojewódzkich. Ale w przypadku, gdyby któraś jednostka została przez GIHARS, czyli Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który zresztą upoważnia do działania jednostki certyfikujące, ale także może je odwołać, może wycofać to upoważnienie. I wtedy przez okres 90 dni GIHARS bezpośrednio sprawuje kontrolę nad podmiotami, które były pod kontrolą danej jednostki certyfikującej zawieszonej, czy w ogóle jakby wycofanej. GIHARS działa, jak wspomniałam, poprzez też swoje struktury wojewódzkie. Ale do kompetencji takich nadzoru w rolnictwie ekologicznym należy także sprawa związana z nasiennictwem, a ściślej z materiałem rozmnożeniowym, zarówno z materiałem rozmnożeniowym generatywnym, czyli materiałem siewnym, nasionami, jak i z rozsadą, czyli sadzonkami rozmnażanymi wegetatywnie. I to jest w kompetencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która także udziela zgód na wyjątkowe odstępstwo, jeśli nie ma na rynku nasion ekologicznych danej odmiany, wtedy rolnik może ubiegać się o zgodę na zastosowanie nasion konwencjonalnych, byle nie były zaprawiane chemicznie. To musi być wykazane. No a oczywiście jeszcze PIORiN, czyli Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzi na swojej stronie internetowej wykaz producentów, którzy mają w ofercie materiał ekologiczny. Uwaga, rozporządzenie unijne przewiduje, że możliwości uzyskania takich odstępstw mogą mieć miejsce do roku 1935, czyli przez 15 lat obowiązywania nowego rozporządzenia, a do tego czasu państwo członkowskie musi stworzyć warunki do rozwoju reprodukcji nasiennej, ekologicznej, na co oczekujemy.
No bo wtedy produkt czy roślina jest nie w 100%, nie spełnia w 100% warunków bycia prawda, wyprodukowana przez rolnictwo ekologiczne, jeżeli tam bardzo są te dobrze, odstępstwa.
Tak, bardzo dobrze pani powiedziała.
Procent jest nieekologiczny.
Ona jest wytwarzana, ona jest produkowana od nasienia do wydania plonu, to co jest plonem użytkowym, produkowana jest zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Ale właśnie rozporządzenie unijne, bo ono określa zasady produkcji, wymaga, żeby również rośliny mateczne dla tych nasion, czy dla tej sadzonki, żeby one także pochodziły z rolnictwa ekologicznego. I dlatego konieczna jest ta ichnia reprodukcja tego materiału rozmnożeniowego i nasion, i wegetatywnego dla rolnictwa ekologicznego. Sam Gicharz jeszcze, teraz mu zostało dodane w ramach rozporządzenia unijnego nowe zadanie, to jest obowiązany prowadzić także wykaz zwierząt pochodzących z rolnictwa ekologicznego, którymi rolnicy muszą nabywać, żeby wprowadzić do gospodarstwa. Ktoś spoza rolnictwa może powiedzieć, na miły Bóg, jak on ma trzodę, czy jak ma bydło, to dlaczego on musi wprowadzać do gospodarstwa inne zwierzęta? Otóż on nie może rozmnażać tych zwierząt wyłącznie w obrębie tego stada, które posiada, bo byłby to chów wsobny. Nie chcę użyć słowa, jakiego stosuje się do ludzi, że tego nie wolno. Podobnie, żeby odnowić stado do celów rozrodu, czy założyć nowe stado w gospodarstwie już istniejącym ekologicznym, konieczne byłyby zwierzęta z chowu ekologicznego i tu w Polsce mamy bardzo dużo do zrobienia. Mamy też tylko 15 lat i musi powstać ten system. To jest o wiele trudniejsze. To jest o wiele trudniejsze, o ile ten system z reprodukcją materiału roślinnego w Polsce nie najgorzej działa, naprawdę muszę to powiedzieć, o tyle ze zwierzętami jesteśmy dopiero na początku drogi. No i wreszcie jeszcze inspekcja weterynaryjna też jest trochę włączona w ten system, bo lekarze weterynarii po pierwsze mogą przepisać, co jest rzadkie, ale mogą przepisać antybiotyk zwierzęciu choremu w rolnictwie ekologicznym w sytuacji, właściwie w dwóch sytuacjach, kiedy chodzi o ratowanie życia zwierzęcia albo o ulżenie jego cierpieniom. I wtedy po zastosowaniu takiego antybiotyku przepisanego przez lekarza te recepty muszą być okazane oczywiście inspektorowi, musi być też zachowany okres karencji, to znaczy okres, w którym po zastosowaniu antybiotyku produkty od tego zwierzęcia ani to zwierzę nie mają statusu ekologicznego. Musi minąć ten okres karencji, zanim można będzie wrócić do mleka od tej krowy czy do jaj od kurniosek, które nie można uznać jako ekologiczne.
Czy zdaniem pani te zmiany były konieczne, pozytywnie wpłyną na cały system? Jak pani spostrzega plusy i minusy tych zmian?
Myślę, że te zmiany z punktu widzenia funkcjonowania systemu są zasadne. One doprecyzowują rzeczy, które w poprzedniej, w ramach poprzedniej ustawy nie były douregulowane. Ale niestety właściwie jeszcze bardziej komplikują sprawę, bo jeszcze jedna instytucja została dodana, która prawdopodobnie będzie rzadko w tym uczestniczyć, ale Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych jest kolejną instytucją dodaną do tego systemu kontroli. Ma się zajmować takim nadzorem nad stosowaniem form materiału roślinnego heterogenicznego, którego jest mało, którego jest niewiele, dotyczy to bardzo starych gatunków, ale niemniej jednak jest ta nowa instytucja, przez co ta struktura się bardzo komplikuje. A komplikuje się to, no tak powiem, ale to jest nieuniknione. Taki mamy system i musimy w jego obrębie robić najlepsze działania. Natomiast problemem trochę jest, że polska ustawa w porównaniu z innymi ustawami krajowymi, które organizują swój system kontroli, jest bardzo opresyjna. To znaczy polska ustawa trochę przypomina jakby prawo karne. Po rozpisaniu właśnie instytucji i ich zadań, czyli określeniu ich kompetencji, dalsza część ustawy zajmuje się opracowaniem, anonsowaniem kar za wszelkie możliwe przewinienia. Z jednej strony to nie jest źle w przypadku naruszenia tych produktów, bo konsument płacąc drożej za produkty rolnictwa ekologicznego chce mieć pewność, że nie jest oszukany. Z drugiej strony te kary są skomplikowane, są sformułowane w bardzo skomplikowany sposób. 10 razy więcej niż średnie wynagrodzenie w poprzednim roku, albo 20 razy, albo 40 razy. Jednostki certyfikujące są pod presją, pod pręgierzem bardzo wysokich kar w przypadku jakichkolwiek pomyłek czy jakichś niedociągnięć, jeśli chodzi o informowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właśnie tej, która wypłaca rolnikom ekologicznym dotacje do gospodarowania przyjaznego przyrodzie, czyli takiego, którego skutki to nie tylko żywność ekologiczna, ale którego skutki to są dobra publiczne, czyli usługi ekosystemowe, to się jeszcze tak ostatnio modnie nazywa, ponieważ rolnictwo ekologiczne nie zanieczyszcza środowiska, nie zanieczyszcza gleby, nie zanieczyszcza wód, nie zanieczyszcza powietrza, jest rolnictwem takim wpisującym się w prawa przyrody. I za to rolnicy ekologicznie otrzymują dotacje, których wypłacaniem zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I zarówno ta ustawa, jak i poprzednie bardzo silnie wiążą jednostki certyfikujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która traktuje jednostki od lat jako swoich podwykonawców. Tego nie ma w innych krajach. Słyszę od jednostek certyfikujących, że 60% ich czasu, ich wysiłku, ich pracy to jest obsługa agencji. Co w gruncie rzeczy odbija się trochę na jakości ich pracy w tych obszarach, którymi przede wszystkim powinny się zajmować. Ja rozumiem, że agencji chodzi o to, by rolnicy nie naciągali, by powierzchnie, które oni deklarują, były sprawdzone zgodnie ze stanem faktycznym i żeby otrzymywali dotacje za to, co mu się należy z mocy prawa. Ale w Polsce chyba jest trochę jakby przeszacowane znaczenie, czy to wykorzystanie jednostek certyfikujących do obsługi agencji.
A na ile te jednostki certyfikujące są niezależne? Ktoś dostał jakby to pieczątkę, jesteś jednostką certyfikującą, masz niezależność. Po prostu wierzymy ci, potrafisz to robić, okej. Jesteś jedną instancją, która mówi jest tak lub tak, daje certyfikat.
Jednostki certyfikujące były niezależnymi organizacjami do końca minionego roku. Wraz z stosowaniem nowego rozporządzenia jednostki certyfikujące stają się ogniwem kontroli urzędowej. Czyli teraz one nie są niezależne, ponieważ one działają jako jedna ze struktur w urzędowym systemie kontroli. We wszystkich państwach członkowskich, i to też musiała polska ustawa zmienić. To jest częściowa odpowiedź na Pani pytanie, po co nam ta nowa ustawa, czy bardzo się różni od poprzedniej. To jest jedna z zasadniczych zmian, że od 1 stycznia bieżącego roku mamy do czynienia z kontrolą urzędową. Czyli wyobraźmy sobie, że rolnik mógł kiedyś trochę marudzić, dzwonić, jednostka certyfikująca dzwoni, że pojutrze będzie kontrola, on mówi, o, bardzo przepraszam, ale pojutrze to ja mam wyjazd, czy idę do lekarza, czy mam jakieś inne powody. Teraz jest to kontrola urzędowa i rolnik musi przyjąć kontrolę w terminie wyznaczonym przez jednostkę certyfikującą. Nie może się, że tak powiem, migać. I w tej sytuacji jednostki nie są już niezależne, bo realizują ten program urzędowy. Ale jeszcze gorzej to wygląda w polskiej ustawie, ponieważ polska ustawa wprowadza termin, że jednostki muszą realizować wiążące polecenia.
Co to znaczy?
Wiążące polecenia głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Czyli nawet jeśli jednostka uważa, że byłoby lepsze inne rozwiązanie, musi wykonać to, co w drodze wiążącego polecenia nakaże GIHARS. I to jest chyba ilustracja tego, że jednostki nie są w tej chwili niezależne. To ta epoka się skończyła.
Czy kontrola, bo musi być w rolnictwie ekologicznym, polega na tym, że kontroluje się ten ostateczny wytwór, ostateczny produkt, czy też sposób wytwarzania, czy jedno i drugie?
Co do zasady w rolnictwie ekologicznym, tak było od samego początku i tak przez 50 lat jego istnienia, kontroluje się sposób produkcji, a certyfikuje się produkty. Czyli kontroluje się sposób wytwarzania. W przypadku kontroli gospodarstwa rolnego, gdy przyjeżdża inspektor, kontroluje dokumentację działania rolnika, za cały miniony rok od poprzedniej kontroli. Po czym ta dokumentacja wędruje do jednostki certyfikującej, w której inna osoba niż inspektor weryfikuje i, że tak powiem, sprawdza ten protokół, ustalenia tego protokołu z wymogami. Jeśli wszystko się zgadza, to producent otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez rok, maksymalnie do 18 miesięcy, czyli otrzymuje tak jakby zielone światło za to wszystko, co będzie robił przez najbliższy rok czy kilkanaście miesięcy. Natomiast kontrola laboratoryjna, czyli analiza produktu, stosowana jest w kilku przypadkach. Po pierwsze, jeśli inspektor ma podejrzenie, jest w gospodarstwie, ale ma podejrzenie, bo zobaczył jakieś worki po saletrze, a tymczasem rolnik jest ekologiczny od 5 lat, co te worki po saletrze robią, czy jakieś opakowania po środkach ochrony roślin. Wtedy pobiera próbkę, próbka idzie do laboratorium, które zresztą są wymienione na liście ministra rolnictwa i rozwoju wsi, na liście laboratoriów upoważnionych do prowadzenia kontroli produktów rolnictwa ekologicznego. Ale przede wszystkim jednostki certyfikujące oceniają stopień ryzyka zmieszania produktów ekologicznych z konwencjonalnymi u producenta. Jeśli ten stopień, jedne jednostki mają taką skalę 3-stopniową, inne 4-stopniową. Jeśli jest to podmiot średniego ryzyka czy dużego ryzyka, to wtedy jednostka certyfikująca zleca inspektorowi udającemu się na kontrolę pobranie próbki. Często określa nawet jakiego produktu pobranie próbki bez podejrzeń, tylko wynikających z tego właśnie takiego szacowania ryzyka. I to oczywiście ma miejsce, to jest część tego systemu kontroli. Uwaga, w przypadku, gdy wyniki tej analizy wykażą jakieś pozostałości, co może być albo winą rolnika, czyli jego zamierzonym działaniem, albo bez winy rolnika zniesieniem substancji niedozwolonych stosowanych przez jego konwencjonalnego sąsiada, wtedy taki produkt jest wycofywany z rynku. Ale kontrola produktu jest kontrolą uzupełniającą. Podstawowa kontrola od samego początku systemu rolnictwa ekologicznego jest kontrolą sposobu wytwarzania.
Rolnik prowadzący właśnie gospodarstwo ekologiczne zarabia na tym, że sprzedaje drożej swoje produkty niż ktoś, kto produkuje w systemie konwencjonalnym. Tak. Ale czy tylko z tego wynika jego ten większy dochód? Czy on dostaje dotacje dodatkowo, które są, no właśnie, na tyle wystarczająco smakowitym cukierkiem, że jest to, mówię tu o warunkach polskich, jest ta chęć wejścia w ten system? Skoro pani, bo przecież słyszałam panią nieraz i te liczby są, że rolnictwo ekologiczne się kurczy, no to chyba nie.
We wszystkich państwach członkowskich rolnicy ekologiczni mogą ubiegać się o dotacje właśnie do sposobu ekologicznego zarządzania gospodarstwem, co wynika z faktu, iż oni nie zanieczyszczają środowiska. Działają w obrębie mechanizmów regulacyjnych przyrody, nie zużywają na darmo energii zużytej na wytworzenie tych środków do produkcji, nie zanieczyszczają wody, gleby, powietrza, więc słusznie im się należy taka jakby opłata za to, że chronią środowisko. I uwaga, konsument, który kupuje produkty rolnictwa ekologicznego, w pewnym sensie tak jakby płaci, czy opłaca tego rolnika, który w jego imieniu też chroni środowisko. Konsument ma w ten sposób swój udział w ochronie środowiska, którą zapewnia rolnictwo ekologiczne. Ale to nie jest jedyny powód. Otóż te dotacje jednak nie są w stanie skompensować wyższych kosztów produkcji w rolnictwie ekologicznym, ale nie tylko wyższych kosztów. Plony czy wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym jest niższa od wyśrubowanych rekordów w rolnictwie konwencjonalnych, wyśrubowanych syntetycznymi środkami do produkcji, których rolnik ekologiczny nie może stosować. Rolnik ekologiczny nie może, nie chce i nawet nie chce się porównywać z rolnikami konwencjonalnymi, którzy w jego mniemaniu stosują niedozwolony doping. syntetyczne pestycydy, rolnik ekologiczny ich nie stosuje, uważa, że to zanieczyszcza środowisko, zanieczyszcza produkt i w ogóle jest obce przyrodzie. Więc bez tego dopingu rolnik ekologiczny jest jak sportowiec, który nie stosuje dopingów, porównywany z takim, który niedozwolone stymulatory stosuje. I żeby skompensować tę różnicę wydajności, różnicę zbiorów, różnicę wydajności na przykład mleka, jaj, a może jaja są tutaj dobrym przykładem, bo kura w warunkach rolnictwa ekologicznego znosi, w zależności od rasy, 160-180 jaj rocznie, może 190, a kura w rolnictwie ekologicznym ponad 300, czyli prawie codziennie jedno jajko.
Nie, to jest odwrotnie chyba, bo pani powiedziała,
w konwencjonalnym znosi 300 jajek, a tak, w ekologicznym, czyli naturalnie, kura jest nawet, prawda, dobrze utrzymywana w rolnictwie ekologicznym, w zależności od rasy, od 160 do 180 zazwyczaj. Czyli jajko ekologiczne jakby musi być droższe, żeby zapewnić rolnikowi ekologicznemu, skompensować mu tę różnicę, jaką ma rolnik konwencjonalny, prawda, żeby skompensować różnicę tej dochodowości. To wszystko składa się na wyższe ceny produktów ekologicznych. Nie tylko zwiększony popyt, bo oczywiście jeśli jest jakiś wysoki popyt na jakiś produkt, to wtedy ten produkt staje się droższy. Tak było kilka lat temu, ze 3 lata temu chyba z pietruszką, której nagle około lutego, marca zaczęło brakować i jej ceny poszybowały, i ekologicznej, i konwencjonalnej, niebotycznych wartości.
A czy bywa tak, że te dotacje stają się głównym, a może czasem jedynym motywem do tego, żeby starać się o certyfikat, a mniejszą wagę przywiązywać do tego, co oczywiście to ma krótkie nogi, co się wyprodukuje, no ale jednak na krótki okres może to zadziałać.
Niestety tak. Otóż pojawienie się możliwości uzyskania dotacji do gospodarowania ekologicznego z agencji właściwie zdominowało ten cały sektor i rolnicy stwierdzili, że niewiele robiąc, to się po angielsku nazywa doing nothing, mogą otrzymać te dotacje. Otóż dotacje do rolnictwa ekologicznego, gdy stały się w zasięgu rolników, właściwie zdominowały cały ten sektor w Polsce. I powiedziałabym, że 2/3 rolników, jak nie 70%, nie wytwarza żadnej produkcji rynkowej, nie wytwarza produktów ekologicznych na rynek. Wysiewa rośliny, które nie muszą dawać wielkiego plonu albo się nie udadzą, soczewica, kiedyś były orzechy, drzewa orzechowe z siewek, z nasion. I w zasadzie to jest marnotrawstwo pieniędzy, ponieważ te produkty nie idą na rynek. Tylko 30% rolników sprzedaje produkty, czy to do hurtu, czy też na rynku lokalnym. Należy się cieszyć, że są te dotacje, bo te się rolnikom naprawdę należą za wspomniane usługi systemowe, czyli dobra publiczne, które świadczą, ale brakuje w Polsce promocji rolnictwa ekologicznego jako sposobu gospodarowania wśród rolników i jako dostawcy żywności ekologicznej, tej, która służy zdrowiu i konsumenci doskonale to postrzegają, chociaż nie wolno mówić zdrowa żywność, bo to jest nieprawidłowy termin, ale konsumenci niewątpliwie kupują to z myślą o jakby wspieraniu swego zdrowia. W Niemczech gospodarstwa ekologiczne są dumne i przy bramie jest tablica zapraszająca, identyfikująca to gospodarstwo. A w Polsce rolnicy ekologiczni kryją się z tym i nawet czasem ich sąsiedzi nie do końca wiedzą. No szkoda, to jest jeszcze w tej chwili do zrobienia, mianowicie promocja rolnictwa ekologicznego. Czemu posłużyć może właśnie nowy Zielony Ład, zakładający średnio dla całej Unii Europejskiej uprawy ekologiczne na 25% użytków rolnych w Unii Europejskiej. Każde państwo członkowskie zostało poproszone o zadeklarowanie pułapu, jaki może być. Polska początkowo z obecnych 3,42% ekologicznych użytków rolnych podniosła to do 3,5, ale potem podwoiła. Więc w tej chwili nasz obecny pułap wynosi 7%. To naprawdę będzie wymagało zarówno promocji wśród rolników, jak i wśród konsumentów, by nie było tak, że większość produktów na półkach to będą produkty pochodzące z innych państw członkowskich. Chcielibyśmy jeść nasze polskie ekologiczne produkty certyfikowane.
Sądzi pani, że ta nowa ustawa może tutaj coś dobrego zrobić w tej materii?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że ona jest zbyt opresyjna i ona raczej troszeczkę usztywni ten rynek, ale to w mniejszym stopniu rozwój tego sektora będzie zależał od ustawy. Ustawa jest potrzebna jako system kontroli, który musi być. Natomiast żeby ten rynek się rozwijał, konieczna jest promocja, konieczne są programy promocyjne, kampanie promocyjne na znacznie większą skalę niż były dotąd i trochę rachityczne i krótkie. W tej chwili potrzebny jest długookresowy program promocji rolnictwa ekologicznego i jego produktów.
Bardzo serdecznie pani dziękuję.
Dziękuję bardzo za
wyjaśnienie nam kwestii wcale nie takich prostych. Naszym gościem była pani Urszula Sołtysiak, ekspert do spraw rolnictwa ekologicznego, rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Ta rozmowa, proszę państwa, jest pierwszą z cyklu trzech rozmów. Wszystko to w ramach projektu Rozmawiajmy o Zielonym Ładzie i Wspólnej Polityce Rolnej. Polski Klub Ekologiczny jest partnerem tego projektu. Jest on finansowany przez Unię Europejską w ramach programu IMCAP. Dziękuję państwu i do usłyszenia w następnym odcinku. Będzie on poświęcony dobrostanowi zwierząt gospodarskich.